to jest to twórczość po prostu bardzo drapieżna, bardzo silnie jak gdyby oddziałująca, bardzo, bardzo mocna w swoim wyrazie. Sądzę, że wiersze te absolutnie, gdyby znalazły się w poszczególnych nominalnych tomach poety, utrzymywałyby w sposób niewątpliwy wysoki poziom tychże tomów. Sądzę, że każdy z tych tekstów jest tak samo mocno zopalizowany, to znaczy można go tak samo rozbrajać i interpretować jak kanoniczne, gdyby poszczególne wiersze Wojaczka. Jest osadzenie bardzo mocne właśnie w biografii. Ta biografia może być po prostu bardzo silnym kluczem, ale niekoniecznie. Cóż, no uderza jak gdyby i porusza ten nieprawdopodobny impet tych wierszy, bo nawet w krótszych tekstach widać, że ten wysoko ustawiony głos Wojaczka w momencie debiutu, czyli w grudniu 65 roku, był coraz bardziej jak gdyby eskalowany. Wiersze właśnie z 65, z 66, 7, czyli z tej pierwszej fazy, bardzo po prostu wyraziste, bardzo ostre, niekiedy wręcz ocierające się o brutalność, ale przy zachowaniu wysokiej, misternej, już kunsztownej konstrukcji językowej, że Wojaczek cały czas, to widać od samego początku, postrzega świat słowami. I jak to było w jednym z wierszy Wojaczka, kiedy pisze o tym, że wręcza drugiej osobie bukiet, to momentalnie zaznacza, że jest to jednak bukiet ze słów, które on pilnie rymować musi. To był człowiek, to był poeta, który od samego początku zdawał sobie doskonale sprawę z tego i tutaj w naszej książce ten wątek na pewno będzie po prostu jak gdyby możliwy do wytropienia i prześledzenia, że to jest konstrukt jak gdyby słowny, a bohaterem tego konstruktu jest po prostu jak gdyby język i na ile ten język się pokaże i na ile ten język będzie dotykał różnych rzeczy, na tyle ta po prostu poezja będzie nośna i wciąż mogąca jak gdyby oddziaływać na wyobraźnię. I dlatego sądzę, że te wiersze tak doskonale jakby stworzone, napisane, po prostu no, dzięki właśnie tym zabiegom przetrwały próbę czasu i przetrwały po prostu przede wszystkim też legendę. I tym samym po prostu jakby no, ma się niekiedy wrażenie takie, że były napisane po prostu wczoraj, a nie 50 lat temu. Z prozą jest trochę chyba inaczej, o tym chyba powie Konrad, bo proza ta szczególnie tutaj przez nas prezentowana, to istotnie rzeczywiście rzecz niebywale mocno zakorzeniona w biografii Wojaczka, a przynajmniej parę opowiadań po prostu na to ewidentnie, wręcz ostentacyjnie wskazuje, ale jest to proza po prostu niebywałej kunsztowności. Sądzę, że również, podobnież, gdybyśmy dokonali pewnych podmian, czy też uzupełnień względem kanonicznego tomu Sanatorium, to niektóre z tych opowiadań mogłyby stanowić bardzo poważne, gdyby jego ogniwo, czy też jakąś składową.
Podsumowując to, co powiedział Maciej, mamy 67 wierszy, z czego kilkanaście utworów to są teksty zaplanowane bezpośrednio przez Wojaczka do nominalnych tomów, czyli do Sanatorium, Nieskończonej Krucjaty głównie, bo te teksty prezentujemy, plus utwory rozproszone, które mogłyby się pojawić w innej bajce, którego nie było. Krótko mówiąc, nie braliśmy utworów takich, które w jakiejś mierze sprzeniewierzałyby się Wojaczkowi. To znaczy, jeśli to były teksty, które w naszej ocenie były poniżej tej wysoko zawieszonej poprzeczce artystycznej, w ogóle nie braliśmy takich utworów pod uwagę. Jeśli to były utwory skreślone ręcznie przez Wojaczka, również tymi utworami się nie interesowaliśmy. Warto dodać, że mamy 67 wierszy. Ta konfiguracja wzbogaca dorobek poetycki Wojaczka mniej więcej o 1/5. Z prozą jest inny problem. No i właśnie, jak
dużo
mówić?
Problemów.
I dużo problemów, bo przez długi, długi czas żyliśmy w przekonaniu, że zbiór Sanatorium czy poemat Sanatorium, jak mówił Wojaczek, czy jak mówią krytycy poemat prozą, to jest takie jedyne świadectwo prozatorskiego zainteresowania Wojaczka prozą właśnie. Gdyby wrócić do kanonicznej książki z 76 roku, kiedy to po raz pierwszy sanatorium zostało opublikowane, tam w nocie edytorskiej Bogusława Kierca czytamy o trzech innych utworach, krótkich miniaturach, które także znajdujemy w utworach zebranych. I to jest koniec. I nagle się okazuje, że to, co było końcem, tak naprawdę jest w jakiejś mierze początkiem prozatorskiej wędrówki Rafała Wojaczka, bo Wojaczek był szalenie zapracowanym autorem. Z prozą jest problem, ponieważ chcąc mówić o tej prozie, musimy się odbijać od sanatorium, bo nic innego nie znamy. To znaczy, z czym porównać prozę Wojaczka, jak nie z tym jedynym dużym utworem. Rację ma Maciej. Ja też staram się to pokazać, że pośród tych 8 prus, które możemy nazywać miniaturami, krótkimi opowiadaniami, etiudami, szukać dla nich różnego rodzaju określeń, znajdujemy jakieś kontynuacje sanatorium właśnie. Co więcej, ja stoję na stanowisku, że co najmniej 2 opowiadania, które publikujemy, to są nieznane fragmenty sanatorium, które nie weszły do...
Tam się nawet bohater powtarza, prawda?
Tak, bohater pojawia się zresztą nie tylko główny, nie tylko Piotr G. Sobecki, ale także inni bohaterowie, których znamy właśnie z sanatorium. Można więc zaryzykować tezę, że to są jakieś komponenty sanatorium, które z nieznanych nam do końca powodów, głównie być może cenzuralnych, nie weszły do głównego korpusu dzieła, ale też są utwory, powiedziałbym, absolutnie samodzielne, jak choćby opowiadanie Nie te czasy, jedyne w maszynopisie, które się zachowało, które może funkcjonować w absolutnym oderwaniu od sanatorium, ale to jest taka hipoteza, którą także stawiam w sanatorium, stawiam w posłowiu, mogłaby się ukazać jako jakaś taka część sanatorium właśnie, chociaż forma dialogowa bardzo mocno rozbudowana, to jest szalenie interesujące opowiadanie właśnie z tego względu, że tam widać znakomity słuch językowy, taką partyturę dramaturgiczną niemalże w tym utworze. To trochę burzy jakby taki obraz sanatorium, który znamy, bo tam dialogów jest jak na lekarstwo, a ten utwór w zasadzie jest o partie dialogowe oparty i na tym jest zbudowany. Są utwory, które bardzo mocno odnoszą się do biografii Rafała Wojaczka właśnie, stąd ten wątek dotyczący fikcjonalności i biograficzności. Mam tu na myśli choćby takie opowiadanie Martwy sezon, które jesteśmy w stanie faktograficznie odnieść do tego, co znamy z biografii właśnie. To znaczy, to jest taka albo rekonstrukcja, albo opowieść, albo tekst pisany na bieżąco, gdy Wojaczek jedzie na stypendium twórcze do Domu Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich Astoria w Zakopanem. I tam rzeczywiście jest kilka takich faktów, które jesteśmy w stanie albo potwierdzić, albo im zaprzeczyć. Szczęśliwie wszystkie fakty, które Wojaczek przywołuje, w istocie miały miejsce, bo on przyjeżdża do Zakopanego w dniu powszechnych wyborów. Rzeczywiście w tym dniu, kiedy Wojaczek przyjeżdża, a to był 1 czerwca, takie wybory się odbywają, prowadzi nas do lokalu wyborczego, który w istocie mieścił się w miejscu, które wskazuje, spotyka interesujące osoby ze świata literackiego, bo do Astorii zjeżdżały wówczas światowe sławy, jak dla Wojaczka oczywiście, mówię światowe, no, biorę oczywiście. To w cudzysłów, bo mówimy o polskich sławach.
Na przykład.
Tak? Na przykład. Juliana,
no to światowa sława.
Juliana, no tak. Juliana Rogoziński i tak dalej, i tak dalej. Więc konstelacja postaci, która się pojawia także w Astorii, bywała. Co więcej, udało się nawet, chociaż o tym za wiele nie mówimy, ale udało się nawet zdobyć zdjęcie Volkswagena, którym Wojaczek z właścicielką i jej synem i córką jadą na głosowanie właśnie do lokalu. Jest takie zdjęcie mamy w swoich
opowiadając
zasobach.
Opowiadając
dowcipy o Totolotku między innymi, zachowało się takie zdjęcie zaparkowanego Volkswagena pod Astorią właśnie. Więc to pokazuje, że trudno mówić tutaj o tych tekstach prozatorskich, zapominając o biografii Wojaczka. To znaczy nie sposób ich w pełni zrozumieć, przeanalizować, ale też nie mamy pewności, co było pierwsze i jak to później zostało komponowane, prawda?
Oczywiście,
więc to jest
interesujące. Ale to dokładnie, tylko że tutaj po prostu jakby mamy też taką sytuację, że o ile po prostu przypadku takich opowiadań jak Martwy sezon, jesteśmy w stanie, ci wszyscy oczywiście, którzy znają biografię Wojaczka i nią się interesują, jakoś zdeszyfrować po prostu tę sytuację, no to też z drugiej strony mamy takie sytuacje, które po prostu absolutnie nie podlegają jakiejkolwiek deszyfracji biograficznej, chociażby po prostu, nie wiem, no opowiadanie Nie te czasy, ponieważ po prostu no, są to rzeczy tak zakomponowane i tak stworzone, że ma się wrażenie, iż wyrastają po prostu z pewnych konkretnych przeżyć biograficznych, ale urastają do rangi poprzez swoją formę, no, do czegoś po prostu jakby absolutnie wyizolowanego po prostu jakby z biografii. To jest po prostu pewna konkretna literacka projekcja. I z wierszami mamy do czynienia bardzo, bardzo po prostu jakby podobnie, bo mnóstwo rzeczy zdeponowanych, zawartych w wierszach jest napromieniowanych pewnego rodzaju aluzjami biograficznymi, ale nam się to tylko i wyłącznie po prostu może zwidywać. Na tym polegał chyba, tak sądzę, fenomen tej poezji, jego geniusz, mówię tutaj o Wojaczku, po prostu był w stanie operować w sposób bardzo swobodny, ale zarazem bardzo pieczołowity i bardzo precyzyjny, wszelakiego rodzaju dostępnymi mu, a miał ich bardzo sporo, ze strojami jak gdyby literackich ujęć i to dysponować w ten sposób, że zakomponowywanie poszczególnych sekwencji, czy w wierszach, czy w prozie, po prostu było na tyle silne i na tyle sugestywne, że są to utwory po prostu no, ponadczasowe, uniwersalne, które mogą być swobodnie no, odbierane właśnie bez znajomości tych kulis biograficznych czy też egzystencjalnych.
Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Maciej Melecki, poeta, dyrektor Instytutu Mikołowskiego i Konrad Wojtyła, dziennikarz, mój redakcyjny kolega, który spotka się w magazynie Trochę Kultury z naszymi słuchaczami już za tydzień, no ale także poeta, krytyk literacki. Obaj panowie bardzo się przyczynili do powstania książki, którą gorąco polecamy. Nie te czasy, utwory nieznane Rafała Wojaczka, która to książka ukazała się nakładem Instytutu Mikołowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.